Słuchasz Weszło FM.
Wtorek, godzina 14. Jak zwykle na kanale sportowym to jest czas na podróże, piłkarskie podróże w magazynie Lig Egzotycznych. Ja nazywam się Adam Kotleszka. Witam Państwa po raz 18 na kanale sportowym. Po raz 113 w ogóle, jeżeli chodzi o magazyn Lig Egzotycznych. Po raz 113 wybieramy się do egzotycznego miejsca, żeby porozmawiać o piłce nożnej w tym miejscu, o samym miejscu. Będą goście, będą anegdoty, będą historie związane właśnie z Luksemburgiem, bo dzisiaj chodzi właśnie o Luksemburg. Jak zwykle podpowiedzi na Instagramie Adam Kotleszka ukazały się w poniedziałek, dzień wcześniej. Tam mogliście odgadywać, o jaki kraj chodzi, o jakiej lidze dzisiaj będziemy rozmawiać. Muszę wam powiedzieć, że te podpowiedzi staram się robić z tygodnia na tydzień coraz trudniejsze, bo wyrabiacie się bardzo mocno. Wasza wiedza zdecydowanie rośnie i coraz więcej poprawnych odpowiedzi de facto, więc tutaj naprawdę duży szacunek dla wszystkich, którzy trafili, że chodzi o Luksemburg. Kto oglądał wczorajszą misję futbol, troszeczkę Łukasz podpowiedział na ten temat, chyba rzucił hasło, że dali się we znaki polskiemu klubowi, bodaj Legii chyba nawet powiedział. No to była duża podpowiedź, nie ukrywam, chociaż z drugiej strony polskim klubom generalnie w europejskich pucharach sporo innych nacji też się udało we znaki, więc z drugiej strony niestety, ale to nie była aż taka klarowna podpowiedź. Zaczynamy sobie oczywiście od tego, żeby zobaczyć, jak te podpowiedzi wyglądały na Instagramie. Kilka z nich postaram się wam za momencik wyjaśnić. To jest właśnie ten slajd z Instagrama, nad którym wczoraj dywagowaliście, nad którym wczoraj się pochylaliśmy i staraliście się zgadnąć, że chodzi właśnie o Luksemburg. No to od początku, słuchajcie. Pierwsza podpowiedź. Kraj ten nie chce się zmieniać. To podpowiedź odnosząca się do motto Luksemburga. Ono brzmi, uwaga, teraz będę czytał w języku tamtejszym. Mir wele bleibe wat mir sin, co oznacza, chcemy pozostać tym, czym jesteśmy. Chodzi oczywiście o motto Luksemburga. Luksemburczycy chcą zostać nieco odseparowani od świata, tak możemy powiedzieć. Wszyscy sąsiedzi prędzej czy później w historii tego kraju chcieli ich zdominować, albo politycznie, albo ekonomicznie. Natomiast Luksemburg pozostał niepodległy od właściwie końcówki XIX wieku. Jest niepodległy od Holandii aż po dziś dzień, więc tak ma pozostać po wsze czasy, tak bym powiedział. Mamy takie fajne zdjęcie właśnie z tym mottem, które można zobaczyć na jednym z barów, czy też właściwie takich restauracji w Luksemburgu. Mam nadzieję, że za moment sobie wypuścimy. O właśnie, to są te zdjęcia. Mir wolle bleibe wat mir sin. Ja pewnie czytam to źle, ale zaraz mój gość będzie mnie poprawiał, jeżeli chodzi o język, więc jak najbardziej tutaj wszystko będziemy mieli klarowne. Takie właśnie napisy możecie zobaczyć w Luksemburgu. No i to ta podpowiedź, myślę, że była dosyć konkretna, natomiast nie była oczywista. Zresztą te podpowiedzi nigdy nie są oczywiste. Słuchajcie, druga podpowiedź, najniższa zmierzona temperatura tam była niższa niż minus 20. Najniższa temperatura w Luksemburgu, minus 24 stopnie. Natomiast dzisiaj sprawdzałem pogodę na najbliższe dni. Spokojniej ponad 30 kresek będzie przekraczała temperatura w tym ciekawym kraju, więc no, klimat podobny pewnie trochę do Polski. Kolejna podpowiedź. W kraju tym możesz czuć się naprawdę bezpiecznie. Uwaga, Luksemburg jest jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Według sondażu ONZ szanse na to, że zostaniecie postrzeleni w Luksemburgu są najmniejsze na świecie. Swoją drogą ciekawy sondaż, możliwość postrzelenia w danym kraju, natomiast Luksemburg faktycznie w tym sondażu wygrywa. Jest ponad wszystkie inne kraje, więc jeżeli tam jedziecie, to na ogół możecie czuć się bardzo bezpiecznie. Około 1300 policjantów pracuje w Luksemburgu i uwaga, mają tylko dwa więzienia, więc no nie ma potrzeby, żeby rozbudowywać tę infrastrukturę, więc jak widać też nie ma wielkiej przestępczości. O to też będę pytał mojego gościa. Kolejna podpowiedź. Jeśli lubisz wina, powinieneś odwiedzić jedną z tamtejszych restauracji. Zdecydowanie powinniście to zrobić. Powinniście udać się do restauracji o nazwie Cigerri. To jest restauracja, która oficjalnie ma najszerszą, najbardziej bogatą kartę win na całym świecie. Możecie tam wybierać spośród ponad 220 rodzajów win. Więc jak wchodzicie do restauracji i pytacie kelnera, no może pan coś doradzić, to tutaj wiedzcie, że trochę spędzicie czasu, no bo jest z czego wybierać zdecydowanie. Jeżeli lubicie wino, uderzajcie do Luksemburga. Kolejna podpowiedź. Imigranci są tam mile widziani. Kraj, który ma nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców na ten moment, składa się z ponad 43% z tych 600 tysięcy. To są wszystko imigranci z różnych krajów. Oczywiście imigranci zarobkowi. Najczęściej to są kraje ościenne, natomiast Luksemburg pod względem imigrantów europejskich jest krajem numer jeden na świecie. Największy procent imigrantów właśnie z Europy mieszka w Luksemburgu na co dzień, dojeżdża tam do pracy. Czasami nawet lepiej opłaca się po prostu mieszkać gdzieś we Francji lub w Niemczech, dojeżdżać te kilkadziesiąt kilometrów do Luksemburga, bo tam się dobrze zarabia, ale też tam ceny na miejscu, jeżeli chodzi o wynajem nieruchomości, są, no takie bym powiedział, dosyć konkretne, więc czasami lepiej dojeżdżać niż wynajmować coś na miejscu. No i ostatnia podpowiedź, w kraju tym nie musisz mieć osiemnastki, żeby kupić alkohol. To oczywiście podpowiedź odnosząca się do tego, że tam można alkohol kupować od 16 lat. Tak to wyglądało, takie podpowiedzi dostaliście i bardzo wiele z was faktycznie zgadło, że chodziło o Luksemburg. Najszybszy, uwaga, najszybszą osobą, która trafiła, że chodzi właśnie o ten kraj, był Przemysław Perek, dla którego teraz wielkie brawa. Nick z Instagrama Przemek Kukuku. Przemek, duże gratulacje dla ciebie, bardzo szybko trafiłeś, że chodzi właśnie o Luksemburg. Za moment już będziemy rozmawiali sobie tylko ale głównie o piłce nożnej. Będzie tutaj też nazwa Dudelange, którą już wielu z was też tutaj wieszczyło w tych odpowiedziach. Bardzo mocno prosiliście, żeby padła ta nazwa. Będziemy wspominać mecz z Legią. Będziemy sobie wyjaśniać, jak do tego doszło, że taki klub, taki mały klub z takiego małego kraju wyeliminował Legię Warszawa i później też poszalał w europejskich pucharach, zachowując oczywiście wszelkie proporcje. Zaraz przyjdzie mój gość, a teraz zobaczycie taką małą retrospekcję. Jeżeli ktoś z was nie widział odcinka magazynu Lig Egzotycznych o Demokratycznej Republice Konga, to będzie musiał to zdecydowanie nadrobić. Oglądamy. Jak się żyje w ogóle w takim miejscu na świecie?
W Kongu jest tak, klasa średnia nie ma. Mhm. Jest albo bogaci, albo i biedni. Natomiast to jest ważne, jest to, że każdy z tego cieszy. Mhm. Żyjemy dnia na dzień, że mamy co jeść dzisiaj, a jutro nie wiemy, co będziemy jeść, ale każdy ma nadzieję, że będzie. I zawsze jest.
Podoba mi się podejście tego gościa. Podoba mi się to podejście. Mega pozytywne. Dariusz Brzyski jest moim gościem, proszę państwa. Od 10 lat w Luksemburgu. Proszę, wielkie brawa dla ciebie. Cześć, Darek.
Cześć.
Pierwsze pytanie. Czy oglądałeś tam ten odcinek magazynu Lig Egzotycznych, który przed momentem fragment puściliśmy?
Nie, ale będę chciał obejrzeć na pewno.
To jest prawidłowa odpowiedź. To jest prawidłowa odpowiedź. Darek, jesteś idealną osobą, żeby porozmawiać o piłce nożnej w Luksemburgu, bo mieszkasz tam już od 10 lat. Od 10 lat jesteś związany z tamtejszą piłką nożną. Teraz już będziesz przechodził na tę drugą stronę. Nie będziesz już kopał tej piłki, ale będziesz zajmował się trenerką. Zacznijmy w takim razie od początku. Jak to się stało, że ty, wychowany w Lechii Gdańsk de facto, nagle do Luksemburga? To był 2009 czy 2010?
No, 10.
10. 2010
roku. Początek, zima.
Trafiasz do Luksemburga. Jak to się stało?
To było tak, że po moich studiach, skończyłem studia w Płocku i z żoną wróciliśmy do mojego rodzinnego miasta Gdańska i zaczęło się, powiedzmy, normalne życie. Bo ja wylądowałem w Płocku i grałem w rezerwach Wisły Płock.
Okay.
Miałem okazję trenować z Wisłą Płock z Ekstraklasą, gdzie był Sławek Peszko i Andrzej Mierzejewski. I po tej nieudanej, powiedzmy, przygodzie wróciliśmy już po ślubie do Gdańska i przyszedł taki moment, że dlaczego by nie spróbować i spróbowaliśmy.
Ale miałem tam kogoś na miejscu w Luksemburgu?
To jest tak, że rodzice mojej żony mieszkają tam. Także okay. to był taki, powiedzmy, taka rzecz, że miałem gdzie się zatrzymać na początek i pojechać. Było tak, jak ktoś bez kontaktu żadnego wybierze się do Luksemburga, byłoby mu ciężko, mogę to od razu powiedzieć. A ja miałem gdzie się zatrzymać i, powiedzmy, przez znajomego trenera, który jest tam do dzisiaj, Jacka Cąplaka, mogłem miałem możliwość spróbowania testów w pierwszej lidze w Luksemburgu, powiedzmy w zespole z czołówki.
Grawenmacher.
Grawenmacher, tak, dokładnie.
Czy to jest koszulka tego zespołu?
Tak, to jest.
Ja muszę ją pokazać. Słuchajcie, to jest koszulka, meczówka właśnie Darka z Luksemburga. Zobaczcie, może w tej kamerze będzie lepiej widoczna. Z tyłu jest jeszcze nazwisko.
Ja z czwórką grałem zawsze.
Z czwóreczką zawsze?
Tak. Znaczy na początku z trójką, a potem jednak na czwórkę przyszedłem.
Okej. Okay. Powiedz mi, jak pojechałeś tam do Luksemburga te 10 lat temu, no zobaczyłeś trochę, jak się trenuje w ekstraklasie. Może nie zaistniałeś w ekstraklasie, ale trenowałeś z zawodnikami, powiedzmy, już ekstraklasowymi. Co cię uderzyło piłkarsko? Poziom dużo niższy niż w Polsce wtedy?
Znaczy, jeśli chodzi, nawet jak teraz patrzę, to ten poziom do pierwszej ligi polskiej, czy do, możemy powiedzmy drugiej, do drugiej ligi, może do trzeciej ligi,
okay,
można by porównać, ale to tylko parę zespołów, bo od połowy tabeli w dół to już zaczyna, wiadomo, zjeżdżać
amatorska
poziom.
Amatorska raczej, nie?
Tak, amatorska, bo to też zależy od drużyn, tak? Niektóre drużyny są, powiedzmy, już pełno profesjonalne, a niektóre mają tylko połowę zawodników, a połowa pracuje, są też takie drużyny, gdzie większość pracuje i niestety wieczorami się trenuje.
Także
tak ogólnie Luksemburg trenuje wieczorem po godzinie 19.
No bo trzeba wrócić z pracy.
Tak, niestety. Jak się jest listonoszem.
Kilka fotek mamy z Luksemburga. To są fotki twoje, ty nam je podrzucałeś, to jest twoje archiwum. To jest właśnie w barwach Gravenmacher.
Tak. Ogólnie barwy Gravenmacher to są niebiesko-białe, powiedzmy. Mhm.
Tak jak tutaj.
To jest finał Pucharu Luksemburga. Niestety,
gdzie, jak to stadion jest?
Gdzie to jest na stadionie narodowym, na którym przegrała Legia z Dudelange.
O, proszę bardzo, czyli to jest stary znajomy stadion.
W pojedynku właśnie z zawodnikiem Dudelange. To właśnie widać tę infrastrukturę Dudelange, która nie jest za bardzo piękna, dlatego tak jak ci mówiłem, prezes będzie się teraz przenosił do innego, będzie zabierał biznes do innego, powiedzmy, miasta.
Czyli tak, ten stadion, on jest narodowym stadionem, tu powiedziałeś?
Znaczy, to są różne stadiony. Okay. Jedno zdjęcie to, na którym mieliśmy dzieci przed sobą, to był właśnie finał Pucharu i tam się odbywają wszystkie właśnie finał Pucharu, albo gdy drużyna nie posiada jakiegoś porządnego stadionu, to wtedy na mecze UEFA są używane. Także tak samo Dudelange, jak mówiłem, ma stadion, który jest przez gminę, jak to się mówi?
Sponsorowany, tak?
Nie sponsorowany, ale gmina odpowiada za to, jest pięknym stadionem i musi nas na narodowym grać.
Narodowy
który też nie jest za piękny.
Ale
mamy teraz, już wybudowali nowy stadion, także...
A ile ma, miejsc ten narodowy stadion?
Nie jestem dokładnie przekonany, czy to jest 10 czy 8. Więcej nie trzeba w Luksemburgu. Także...
No zdecydowanie, kraj ma 600 tysięcy, bo tak się mówi oficjalnie, ale to też ciężko policzyć chyba, ile ludzi mieszka w Luksemburgu.
Tak.
Bo tych dojezdnych, którzy przyjeżdżają.
To jest 200 tysięcy, którzy zjeżdżają codziennie.
200 tysięcy, czyli jedna trzecia to są wszystko ludzie z zewnątrz.
Znaczy, powiedzmy, jest 600 i te 200 jeszcze dojeżdża.
A plus,
Tak, także tam... No,
to tłoczno strasznie.
No, chyba tak, no, można tak powiedzieć.
To wiesz co?
Nie jest to za duży kraj.
To właśnie,
jest to
główne,
wszystko się w stolicy dzieje, powiedzmy. No. Także tak.
Co do wielkości, to chciałem pokazać wam jedno zdjęcie. Mamy taką fotę, która pokaże wam, jak wygląda Luksemburg na mapie Polski. To będzie wielkość Luksemburga. O właśnie, słuchajcie. Luksemburg, jakbyśmy rozłożyli od północy na południe, między Poznaniem a Wrocławiem, spokojnie go zmieścimy i jeszcze nam trochę miejsca zostanie. No chyba do Leszna mniej więcej te południowe krańce sięgają. No powiem ci, że tłoczno jak 800 tysięcy na takiej małej powierzchni, no to naprawdę duża rzecz, duży wyczyn.
Tak jest. Właśnie mam taką historię, że ja mieszkam w Esz, to jest takie miasto, drugie największe w Luksemburgu po stolicy.
Jasne.
I musieliśmy wyjechać na mecz wyjazdowy na północ, tak? To musiałem przejechać cały kraj w Esz do mojego Gravenmacher, do mojego klubu, żeby jechać na północ jeszcze te 80 kilometrów. Także musiałem przejść i wzdłuż przejechać cały kraj, żeby
tam w Luksemburgu pojechać. Ja jeżdżąc na mecze wyjazdowe, jeździcie, nie wiem, autokarem, czy każdy dojeżdża swoim
samochodem?
Zależy,
jak to jest naprawdę 5 kilometrów od miejsca zamieszkania, to się jedzie własnym samochodem.
Nie ma sensu
autokaru. Ale jak już takie, powiedzmy, grubsze akcje, to się bierze ten autokar, tak, i właśnie trzeba jechać jeszcze. Można by było od razu na mecz pojechać, ale jednak zbiórka jest...
No żeby, wiesz, było oficjalnie jednak.
Tak.
Najdalszy wyjazd?
Zależy jeszcze też od rangi meczu, jak jest, powiedzmy, mecz, który ma zakwalifikować nas do Ligi Europejskiej, to już wiadomo. Nawet jak to by było 5 kilometrów, to jest autokar i nawet czasami z kibicami jeździliśmy, także...
Poważne?
Tak.
A jak wygląda w takim razie kibicowanie w Luksemburgu? Macie tam
jest bardzo,
ultrasów tak zwanych?
Ja miałem szczęście, że w tym moim Gravenmacher była grupa kibiców i tam w tym czasie, kiedy do eliminacji się dostaliśmy europejskich, to oni tam się naprawdę Ale to nie można porównać z Polską, to jest raptem może z 200 osób, także.
Okay.
Ale to już robiło wrażenie w Luksemburgu, tak.
Ale czyli nieliczni, ale fanatyczni.
Tak. Tak, no. Bo na innych stadionach to jednak jest, powiedzmy, piknik.
Okej. Okay. No dobra, ale wiesz co, to wrócę jeszcze do tego, jak podpisałeś kontrakt już w Luksemburgu. Ty pojechałeś tam tylko grać w piłkę nożną, czy pracowałeś?
Znaczy nie, ja dowiedziałem się od mojego właśnie teraz przyjaciela, a wtedy tylko znajomego trenera, że jeśli ty chciałbyś tu przyjechać, normalnie żyć, to zawsze możesz sobie pracę znaleźć z czasem, wiadomo. I też możesz grać, tak? Bo jak grałem na poziomie tej trzeciej czy tam czwartej ligi w Polsce, w Olimpii, w Concordii Elbląg, to on mówi, że powinieneś się tu spokojnie poradzić. Tak. Ja przyjechałem, jeszcze pamiętam to 7 stycznia do Luksemburga i miałem próbny trening i już tego 9 już miałem z nim umowę podpisaną, także ja też byłem, powiedzmy, zdesperowany i koniecznie bardzo chciałem się pokazać, tak, i bardzo się to fajnie udało. No i pół roku później grałem właśnie w Lidze Europejskiej, także
no szybko, poszło,
tak,
A z kim graliście wtedy, pamiętasz?
Graliśmy z Dundalk, to jest z Irlandii.
Jasne, tak, jak się tam skończyło?
Tutaj na miejscu było 3-3 remis, także już była euforia, a tam na miejscu po prostu zaskoczyło nas i boisko, i pogoda, bo tam i wieje, sztuczne boisko, deszcz lał straszliwie, no i dostaliśmy dwie szybkie bramki i było już po zabawie, ale zawsze miło było coś takiego przeżyć.
A to był twój jedyny mecz w Europie?
Nie, jeszcze byliśmy, potem rok później, nie, byliśmy chyba na 6 miejscu, nic tam więcej się nie udało ugrać i rok później jeszcze raz na 3 miejscu udało się nam skoczyć i pojechaliśmy do Albanii. O, do FK Tirana, tak.
Tam mogło być ciekawie.
Tak, tam środek lata, 40 stopni, jaszczurki na Stadionie Narodowym w szatni, się otwierało lodówkę, to jeszcze gorącej niż, jeszcze cieplej niż na zewnątrz i tam też fajna to była przygoda, ale tam też, powiedzmy, jak na naszą drużynę z Luksemburga już było z 9000 ludzi na stadionie, to już coś tam się działo, tak? Ale też stadion w okrutnym stanie i środek lata, jak mówię, dostaliśmy też tam dwie bramki i tutaj w Luksemburgu już tylko remis, nic nam nie dał.
Nic nie dał.
Już ciężko było, tak.
Czyli, no dobra, to były jedyne rywalizacje, czy jeszcze coś było?
Nie, to już to wszystko.
Okej, to już dużo, wszystko. Tak? To już dobra.
Nie, no jak tak, nam. Nie wiem, na ten klub, powiedzmy, to było dużo, tak? Bo są kluby jak Dudelange czy teraz Niederkorn, Progress Niederkorn, tam oni grają co roku, albo Fola Esch. Oni tam.
To są takie najmocniejsze.
Zderzają się. Jest teraz, liga się strasznie wyrównała, bo teraz, jak się powiadałem, poza kulisami wchodzi drużyna do pierwszej ligi, która ma też potencjał od razu iść na mistrza. Bo powiedzmy, prezes z Dudelange przenosi po prostu biznes.
Flavio Becca.
Flavio Becca, tak. To jest Luksemburczyk o włoskich korzeniach i to jest biznesmen sprzedający wiele najróżniejszych źródeł dochodu w Luksemburgu
i tego nieruchomości.
Ja tego nie wiem, nie chcę nic więcej komentować, okay. Ale on tam idzie w nieruchomości. Udaje mu się to wszystko, także nawet osiedle, na którym mieszkam, to wiem, że to była jego ziemia.
Okay.
Także
fajnie, wykupił sobie trochę kraju.
Tak. I on właśnie teraz przenosi tą całą historię do Hesperange. To była druga liga i teraz wchodzą no i będą tam, pewnie się pojawią w czołówce. No.
Czyli jak europejski, polski klub wylosuje Hesperange, to mamy się trochę obawiać. Może być historia jak z Dudelange.
Znaczy, no nie trzeba lekceważyć takich małych drużyn, bo to wszystko idzie właśnie, to ja zawsze powtarzam sobie, że to piłka to jest 25% potencjału, a głowa to jest reszta, tak? I tak jak widać tutaj, ja byłem na tym meczu Legii.
Jak przyjechała do Dudelange,
i nie wiem, co ich tam zaskoczyło, ja zawsze staram się te drużyny polskie wspierać. Ja jestem z Gdańska, także ja jestem za Lechią, ale, ale jak Legia przyjeżdża, czy Lech, czy ktokolwiek, to zawsze...
Kibicujesz Polakom, tak?
Kibicuję Polakom, ale strasznie się zawiodłem na tym meczu i ja niestety siedziałem też po tej stronie kibiców z Dudelange, powiedzmy, i no i nie wiem, no. I tak to śmiesznie to wyglądało. No. Raczej smutne to było, można powiedzieć, no. że taka drużyna, gdzie się pompuje, powiedzmy, dużo pieniędzy w Polsce, nie potrafię sobie poradzić z chłopakami tutaj, ale którzy to też są, powiedzmy, profesjonalni, tam mają jakieś tam ex-graczy z Borussii wtedy, w tym meczu to akurat i... to wiadomo, no, to była... Tamci Dudelange miała motywację straszną, tak?
Zlekceważyła Legię Dudelange, tak, tak. To na pewno. Natomiast siedziałeś, mówisz, z kibicami Dudelange, jak oni reagowali na to,
co działo się? Tak, bo Legia wchodziła z drugiej strony pod stawą, bo oczywiście jak już tylko luksemburska policja usłyszała, że polscy kibice przyjeżdżają, to już była panika i pół miasta było spanikowane, co tam się będzie działo. Także ja kupiłem normalny bilet, zresztą z znajomymi, z tej mojej drużyny, w której grałem, i siedzieliśmy, powiedzmy, po luksemburskiej stronie, tak. Nie chciałem, czy nie za bardzo miałem możliwość się tam podłączyć do naszych kibiców.
Wiesz, nie musisz się tłumaczyć, absolutnie. No dobra, ale wiesz co, to jeszcze trochę podrążę o tym meczu, bo w Warszawie wynik 2-1 dla Dudelange, tak. Tam na miejscu remis już w Luksemburgu.
Tak.
Tylko zlekceważenie, z czego to wynika? Bo to też nie był taki przypadek, że Dudelange jeden mecz, czy jeden dwumecz potrafiło wygrać, bo oni grali dwa razy z rzędu w Lidze Europy, w fazie pucharowej, w fazie grupowej, gdzie polskie kluby no, nie grały nawet w tej fazie grupowej.
Ja powiem, że na ten dwumecz Dudelange bardzo fajnie wyszło i grało z kontry i to się udało po prostu. Legia parę razy zaspała i tyle. No.
Okay,
to wystarczyło. No.
Jesteś bardzo delikatny dla Legii generalnie, bo to, co wtedy zrobiła, to wiesz, dzisiaj się wpisuje to Dudelange w taki obraz jednej z największych kompromitacji polskiego klubu w europejskim pucharze.
Niestety. Ja czasami tak sobie myślę, że może warto dać naszym polskim chłopakom, młodym, szansę i jeszcze jestem z czasów takich, że była ta hierarchia w drużynach, tak, byli starsi, młodsi, to tak było, powiedzmy, grupy wyważone, a tych młodych tak naprawdę się nie dopuszczało do tego, mało się dawało im tego, jakby powiedzieć, nie wiem, otuchy albo wspierało się. Ja to widzę u siebie też, wiadomo, to jest Luksemburg, to jest, jeśli chodzi o piłkę nożną, to jest bardzo mały kraj i tam powoli podąża za tymi dużymi, ale tam wspierają tych młodych, tak? Ja bardzo bym chciał, żeby... Jak ja widzę mecz Lechii z Piastem czy z kim, to widzę tych obcokrajowców, którzy tam latają i mówię, kurczę, że nie ma młodych chłopaków w Polsce, żeby im dać szansę grania, bo tak się, no nie wiem.
Ale to wiesz co,
to zależy też od szkolenia, ale to już jest dłuższy temat. Także ja
mamy czas i o to szkolenie w Luksemburgu cię zapytam, ale przyszła mi do głowy historia, bo padło dzisiaj nazwisko pana Flavio Becchi. Słyszałem taką historię, że ekipa Dudelange juniorska wygrała swoją ligę bez przegranego meczu, wygrała wszystkie mecze, po czym pan Becka wszedł do szatni po ostatnim spotkaniu i powiedział, że panowie, dziękuję wam, nie będę z was korzystał. Żadnego z tych chłopaków nie wziął do seniorskiej drużyny.
A no, tak właśnie. No, możliwe, że tak było. Ja tej historii nie słyszałem, ale...
Wiesz, no, zmierzam do tego, jak się szkoli tam młodzież w Luksemburgu, skoro drużyna juniorska wygrała wszystkie mecze. No, ekscentryczny właściciel powiedział, dobra, fajnie, że wygraliście wszystkie mecze, możecie się rozejść.
Tej historii nie słyszałem, ale tak w klubie, w którym teraz jestem, w Genius Ash, też mamy paru chłopaków, którzy przyszło tam z młodzieży, z Dudelange. I tak jak mi się wydaje, że ta młodzież, jak ona się na mnie załapie, to ona pójdzie w Luksemburgu do tych innych klubów w pierwszej ligi.
Nie mieli wyjścia, jak ich w Dudelange nie chcieli, to musieli do was przyjść.
Tak. No nie, że nie musieli, ale takich chłopaków, znaczy ja tam nie jestem dokładnie ekspertem, nie wiem, jaki poziom oni akurat mieli w Dudelange, w tych młodzieżówkach, ale wydaje mi się, że na pewno oni tam zawsze mistrza grają, także miejsce by znaleźli w innych drużynach bez problemu.
Jasne, rozumiem. Zaczęliśmy sobie mówić o tym, czy ta liga jest profesjonalna, półprofesjonalna, amatorska. Wyjaśnijmy raz na zawsze, bo pamiętam, jak grała Legia z Dudelange, to sprzeczne informacje w polskich mediach się pojawiały, którzy mówili, że gramy z amatorami. Drudzy tłumaczyli, że to wcale nie są amatorzy, że to są zawodnicy, którzy w dużej mierze po prostu utrzymują się z piłki nożnej. Jak to wygląda w Luksemburgu?
To było 2 lata temu, tak? Powiedzmy.
Tak.
Ja dokładnie kadry Lux dużo już nie pamiętam, ale tam powiedzmy 3/4 jest profesjonalistów, tak?
Czyli nie zajmuje się niczym innym,
nie,
tylko
nie,
gra w piłkę.
Nie, tam może 2-3 pracuje, ale to jest praca, której po prostu oni nie chcą rzucić, bo ona jest opłacalna, tak? Mhm. Powiedzmy, nawet głupi listonosz, powiedzmy, taka nie była bardzo skomplikowana praca, była polegana pod państwówkę, tak, pracę państwową, a teraz jest prywatna już pod jakiegoś czasu. Jak ktoś ma umowę podpisaną za tamtych czasów, no to on na pewno nie zrezygnuje, bo tam wydaje mi się, że on tutaj w Dudelange 10 lat pogra i to potem takiej drugiej pracy nie dostanie jeszcze raz. Okay. Także są takie właśnie wyjątki, że czy nauczyciele, policjanci, nie wiem, żołnierze są, czy właśnie listonosze, takie powiedzmy zawody są bardzo dobrze płatne. Mhm.
Ale to Dudelange, a inne kluby? Bo powiedziałeś, że są może 2 kluby, które naprawdę dobrze płacą, a reszta?
A reszta? Powiedzmy jest kilku chłopaków, którzy... Powiedzmy połowa zawodników, która jest opłacana przez sponsorów i oni tam trenują rano i wieczorem, a są też tacy właśnie, którzy mają pracę i połowa drużyny pracuje. Wiadomo, no nie wszyscy zarabiają tam jakieś powiedzmy grube stawki, są też ludzie, którzy mniej pieniędzy zarabiają, powiedzmy. I tak to wygląda. Także jest to też kluby, które, gdzie wszyscy pracują i czasami oni lepiej grają. Ci, co w całym dniu pracy przychodzą i...
To z czego to wynika w takim razie?
Nie wiem, może z zaangażowania i z takiego, nie wiem, z charakteru też. Mhm. Tak. Jak nigdy nie byłem profesjonalnym zawodnikiem w Luksemburgu.
Nigdy?
Nie.
Okej, okay, to ciekawe.
Tylko ten etap tam w Płocku, to wtedy, ale to byłem bardzo młody, także wtedy nie miałem pracy, dopiero na studia poszedłem, także...
Ale wiesz co, to zaciekawiło mnie, czy w Luksemburgu, bo masz już jednak jakiś tam status wyrobiony. 10 lat w Luksemburgu, byłeś kapitanem Gravenmacher. Wygryzłeś tam
5 lat.
5 lat kapitanem. Wygryzłeś w cudzysłowie z tej funkcji zawodnika bardzo takiego też uznanego tam na miejscu, lokalnego przede wszystkim. Przeszedłeś z zagranicy i zostałeś kapitanem drużyny lokalnej. No zawsze jednak duża rzecz.
No tak, ja tam miałem zawsze wsparcie kibiców, bo jak już przyszedłem do tego klubu, to on, klub zrobił dla mnie dużo, a ja też starałem się to jakoś im się odwdzięczyć i właśnie można powiedzieć, że zawsze stałem za tym klubem i właśnie dawałem się wszystko i pokazałem, że też ktoś, kto nie ma paszportu, czy tam nie grał w kadrze Luksemburga, może być kapitanem i się to właśnie udało. I właśnie... To chyba kwestia właśnie charakteru, czy takiej zadziorności, jak to, nie wiem, to nazwać. Mhm. To dało mi dużo satysfakcji. Tak.
Nie dziwię się.
Powiedzmy, jak na mój potencjał, tak, i na moją, powiedzmy, przygodę z piłką, to bardzo...
Okej. Okay. Grałeś Gravenmacher. Czym się zajmowałeś w takim razie dodatkowo, skoro mówisz, że nie utrzymywałeś się tylko z piłki?
Ja pracowałem w różnych firmach prywatnych, nawet... które zajmowały się, powiedzmy, sprzedażą artykułów budowlanych i różnych takich rzeczy. Teraz obecnie pracuję w kanadyjskiej firmie, która produkuje maszyny do produkcji butelek plastikowych.
Okay.
Tak, już 5 rok teraz będzie leciał, także tak. A ja po studiach nauczyciel wychowania fizycznego, ciężko mi było dostać państwową pracę w Luksemburgu przez języki na początku i w ogóle... To jest, wiadomo, szok, przyjeżdża się do nowego kraju, nie zna się tego systemu, a teraz po 10 latach będę chciał właśnie już się przymierzać do pracy w szkole.
W szkole?
W szkole, tak, z dziećmi, bo mam takie możliwości, mam minister w Luksemburgu, uznał mi mój dyplom, tak samo jak mojej żonie, która już pracuje w luksemburskiej szkole, także...
Rozumiem.
Także mamy takie plany, żeby w końcu pracować w naszych zawodach, tak. Troszkę to trwało, ta nauka języków i wszystko i tak to właśnie wygląda.
To w ilu językach dzisiaj się porozumiewasz?
Znaczy ja pojechałem do Luksemburga, wiadomo, polski, mój rodowity i znałem troszeczkę angielskiego, a teraz już jednak te wszystkie oficjalne.
Czyli jak? Francuski?
Francuski, niemiecki, luksemburski, no i plus angielski, polski, tam jeszcze znam podstawy portugalskiego, bo miałem portugalskiego trenera ostatnie dwa lata. Także tam w Luksemburgu jest bardzo fajny miks ludzi i ja się starałem zawsze próbować rozmawiać w ich języku, a nie iść na łatwiznę jak Francuzi, albo że tylko po francusku, albo męczyć się po tym angielsku. Nie, nie. Ja jestem zawsze, byłem zawsze ambitny i chciałem właśnie jak najwięcej się nauczyć, żeby potem mi było lepiej. Ja wiedziałem, że w Luksemburgu wszystkie listy po francusku przychodzą, także poszedłem twardo do szkoły języka tam i powiedzmy, i tak już poszło wszystko.
Okay.
A inne języki tam wiadomo. Nie w szkole, ale da radę się nauczyć, jak się chce.
Dobra. Zajmowałeś się piłką nożną. Z piłki nożnej zarabiałeś mniej niż w tych pracach, o których mówiłeś?
Mniej.
Dużo mniej?
Znaczy zależy. Zależy od momentu, tak? Jak jakaś tam Liga Europejska była, no powiedzmy połowa, znaczy można było porównać, tak? Wypłatę.
Rozumiem.
Wypłatę
z bonusów, tak? Do tyle dochodziło.
Znaczy nie było jakichś bonusów, ale już były takie lata, że naprawdę w klubie dobrze szło, także i były te. Powiedzmy, zanim ja przyszedłem, oni też grali wcześniej w tych eliminacjach do Ligi Europy, także te ich premie przychodziły, nawet za jedną rundę, czy tam jak w przypadku innych klubów za dwie, czy tam trzy dalej, także już nie mówię o Dudelange, jak ostatnio dostali, powiedzmy, strzałem 5 milionów za tą grupę, za tą fazę grupową, także to już
konkretny
jest
pieniądz.
Zastrzyk, tak. Także tak. Ale nie, są kluby, gdzie naprawdę można dostać już jakieś tam, powiedzmy, pieniądze, ale to ja zawsze powtarzam, że to gra w piłkę w Luksemburgu to nie będzie nigdy jakaś tam porównywalna do takich dużych klubów jak w innych krajach, jak w Belgii, Holandii, czy tam Anglii, w Niemczech, czy chociażby w Polsce. Wiem, że już chłopaki coś tam zarabiają.
No, nawet nie najgorzej, powiem ci, w Polsce się zarabia z piłki nożnej w ekstraklasie. Okej, powiedziałeś, że jak przyjechałeś tam na miejsce, trzecia, czwarta liga w Polsce dawała ci takie uprawnienia, że tam sobie poradzisz. Czy ten poziom się znacząco zmienił przez te 10 lat? Dzisiaj jakbyś chłopaka z trzeciej ligi polskiej wysłał do Luksemburga, czy on sobie spokojnie poradzi na najwyższej klasie rozgrywkowej w Luksemburgu?
Znaczy, jak ja przyjeżdżałem do Luksemburga, to właśnie moi znajomi, którzy tam grają na miejscu, mówili mi, że ty jako tutaj przyjezdny, to musi być dwa razy lepszy, albo co najmniej raz lepszy od chłopaka, który jest stąd, tak? I ja bym mógł poradzić chłopakowi, który przyjeżdża z trzeciej, czwartej. Teraz by było, nie wiem, może mu trochę trudniej, tak? Bo to jest, tak jak mówię, to nie jest takie proste przyjechać do Luksemburga i grać w piłkę, bo tylko parę klubów płaci, tak? A te parę klubów szuka jednak tych wzmocnień też w mocniejszych, tak? Klubach właśnie, jak mówię, jakieś tam z Borussii, w szerokiej kadry. Borussii Dortmund wtedy był zawodnik w Dudelange w tym meczu z Legią. Także nie byłoby to takie proste.
A oglądasz Ekstraklasę?
Ostatnio miałem trochę czasu przez wirusa, także...
Bo generalnie sezon w Luksemburgu odwołano, zawieszono. Nie
tak,
przyznano mistrza, w przyszłym sezonie będziecie mieli aż 16 drużyn. To
tak,
już
tak,
wiesz, bardzo poważnie, jak na taki malutki kraj.
Tak, tak. Ja właśnie się zastanawiam, jak to wszystko będzie. Będziemy grali w te angielskie tygodnie. No i będzie dużo meczów. Dobrze, no. Okay. Tęskniliśmy za tym wszyscy, za piłką.
Jasne, ale wiesz co, pytam cię o Ekstraklasę, bo chciałem, żebyś mi porównał. Czy każdy klub z Ekstraklasy spokojnie wchodzi do Ligi Luksemburskiej i zostaje mistrzem? Nawet drużyny z dołu tabeli. Bo Legia, rozumiem,
ciężko mi powiedzieć, bo tam ja oglądałem raptem parę meczów. Lechię oglądałem ostatnio, Piasta i Górnik, ale tam naprawdę z dołu... ciężko mi to ocenić. Mi się wydaje, że na spokojnie. Oni by tam naprawdę byli w czubie, bo to już jest wiadomo. No.
Czyli
oni grają profesjonalnie.
Czyli łódzki klub sportowy zostałby mistrzem Luksemburga.
Mi się wydaje, że tak. A kwestia blamaży z Dudelange to jest, powiedzmy, nie wiem.
No, wyjątek jakiś,
błąd przy pracy. Mam nadzieję, tak.
Rozumiem. Okej, okay. No to brutalnie weryfikujesz Ligę Luksemburga, bo... Mówimy o ŁKS-ie, zespole, który, no czy tam inny możesz też wstawić tutaj w tę nazwę, ale mówimy o zespole, który w Polsce nawet ludzi no, mocno zawiódł. Mówiliśmy, że to są bardzo słabe zespoły, tak było właśnie Zagłębie, Sosnowiec parę lat temu, teraz ŁKS, takie z samego dołu, ty mi mówisz, że oni by walczyli o mistrzostwo Luksemburga.
No tak, nie możemy zapomnieć, że to Luksemburg zostaje jednak małym państewkiem, jeśli chodzi o piłkę nożną. Tak.
Okay.
Ale to zmienia się, bo nawet widać po meczach kadry Luksemburga, że to jak ja przyjeżdżałem, to zawsze było z Norwegią 6, ze Szwecją 7, a teraz jednak oni grają, mają fajnego trenera i postawili dużo na taktykę, jak się nie ma jednak tego potencjału, chociaż chłopaki, którzy grają w kadrze Luksemburga już w jakichś tam klubach grają w Europie. Na przykład Barreiro gra w Mainz i on tam ma występy w Bundeslidze. Z kolei tam Jason Rodriguez, on jest w Dynamo Kijów. Także jest też ten Chano, który jest na środku obrony, jest kapitanem i on gra w tym New York City. Tak.
Całkiem dobrze sobie radził.
Także tam już ta kadra lepiej gra. Bura taktycznie i oni tam z kontry. Ostatnio była właśnie Portugalia, to też u nas akurat się męczyli, tak? Bo boisko było, powiedzmy, to samo boisko, na którym Legia właśnie sobie nie poradziła, to też właśnie Portugalia też się męczyła z Ronaldo.
Okej. Okay. A takie nazwisko jak Daniel Sinani, coś ci mówi?
Tak.
Bo to jest
grałem przeciwko niemu.
To wyjaśnijmy
i
to jest gość, który podpisał kontrakt z Norwich, a więc bardzo duża rzecz. Klub z Premier League. Dzisiaj ma 23 lata. Grałeś przeciwko niemu, co możesz o nim powiedzieć?
Nie, to jest super talent, chłopak. Znaczy to jest, on jest z, jak to się mówi, on jest z pochodzenia Serbem albo Bośniakiem. Ale wiadomo, ma tutaj rodzinę i paszport luksemburski i oni, po prostu bardzo dobry chłopak. I on przez te bramki w Lidze Europejskiej, teraz w kadrze też parę strzelił, ja już nie pamiętam i nie powiem szczerze ile, ale powiedzmy, nie wiem czy sobie tam poradzi, tak? Bo to jest jednak fizyczna gra i to tempo jest strasznie duże i to jest, oni są w Championship.
Nie, była ziemia.
Jeżeli
ty mi mówisz, że to jest, wiesz, Championship, oczywiście, bo nie Premier League, ale jeżeli ty mi mówisz, że tam, wiesz, ŁKS byłby mistrzem, a idzie chłop z tej ligi i do ligi angielskiej, no to on jakby zmieniał A-klasę na Premier League.
Tak.
Więc jest tam sam ciekawy,
co sobie poradzi. Są takie paradoksy, można powiedzieć. No. To też jest tak, że zależy od formy. On był w bardzo dobrej formie. Ostatnio w Dudelange bardzo dobrze mu szło, strzelał bramki. Na naszym podwórku krajowym to nie było jakimś ciężkim zadaniem.
Jasne.
Ale on też tam bardzo dobre miał występy w tej fazie grupowej. No i to jest właśnie, to jest największa reklama dla zawodnika. Jak się pojedzie i w Europie, przepraszam, się pokaże. I tam skauci siedzą i patrzą, tak?
No jasne,
bo kosztuje dużo taki zawodnik. Tak?
Oczywiście, jestem przekonany, że on nie został wypatrzony w Lidze Luksemburga, tylko właśnie przez europejskie puchary. Tak. Strzelał bramki przeciwko Sevilli bodaj, też z Legią przecież się dobrze pokazał. Więc to nie jest tak, że to jest chłopak wyciągnięty z meczu Gravenmacher-Dudelange, tak? Tylko jednak Liga Europy. No ale i tak fajna rzecz, że udało się taki kontrakt podpisać temu chłopakowi. A twoi koledzy, z którymi grałeś przez te wszystkie lata, najlepszy zawodnik, z jakim tam rywalizowałeś w jednej drużynie?
O Boże. No ciężko mi powiedzieć. Był taki zawodnik, który się nazywał Dan Hus. On tam miał najwięcej, że to nie był zawodnik, to był Luksemburczyk, tak? I to była powiedzmy gwiazda luksemburskiej kadry, która strzelała cały czas mecze, cały czas bramki, co mecz, i on grał ze mną w drużynie i jak ja wtedy przyszedłem w 2010, to on był naprawdę chyba najlepszym zawodnikiem, jakiego ja tam przez ten 10 lat. Ale Luksemburczyk, tak.
Wiesz co, bo pytam, bo choćby takie nazwiska jak Florent Malouda przewinął się przez Ligę Luksemburga, Differ Dange bodaj.
Tak, ale to jest jakaś historia bardziej związana z wsadzeniem gdzieś pieniędzy zarobionych przez lata w nieruchomość w Luksemburgu, albo coś takiego.
Rozumiem.
Także na takiej zasadzie też to wyglądało.
Ale on zagrał kilka spotkań, nie?
Tak, ale jak to słyszałem, ja tego nie widziałem jego występów, ale słyszałem, że to się to miało z celem po prostu.
Okay,
także
rozumiem.
On już był tam, mi się wydaje, że to w zupełnie innym kierunku niż piłka to szło z tym Florent Malouda.
Okej, rozumiem. A miałeś okazję zagrać przeciwko niemu?
Nie miałem.
Szkoda.
Nie.
No wiesz, fajne,
zawsze coś fajnego, tak,
to jest
wiadomo.
Znakomita
wiadomo,
rzecz, no, w jakiejkolwiek formie nie byłby Florent Malouda, no to jednak to jest Florent Malouda.
Tak, tak, tak.
Cały czas dla zawodnika z Ligi Luksemburga to jest naprawdę duża rzecz. Słuchaj, porozmawiamy sobie, dołączy do nas jeszcze jedna osoba.
Jasne.
Chyba się domyślasz, kto.
Jasne,
nawet.
Wiem kto.
Bo mamy na linii, drodzy Państwo, kolejnego Polaka, który występuje od ładnych paru lat w Luksemburgu. Michał Augustyn. Zmieniamy pozycję, bo teraz będziemy rozmawiali z bramkarzem, kolejnym Polakiem, który w Luksemburgu osiadł na, no chyba mogę powiedzieć, na razie na stałe. Dzień dobry, Michale.
Cześć panowie, witam.
Michał, powiedz mi,
cześć.
Ja zacząłem rozmowę dzisiaj z Darkiem od tego, jak on tam trafił. Ja z Michałem mieliśmy okazję się w ogóle spotkać tutaj w Warszawie kilka tygodni temu. Specjalnie przyjechał z Luksemburga, żeby wypić kawę z redaktorem Kotleszką. Michał, chciałem cię zapytać, jak ty trafiłeś w takim razie, powiedz naszym widzom, do Luksemburga?
Wiesz co, no dosyć długa historia, ale tak ubierając to jakoś krótkie słowa, powiedziałbym, grałem w Polsce, znaczy tak grałem i nie grałem w Problem Głogów, to jeszcze druga liga była wcześniej. W międzyczasie też skończyłem studia, to akurat było 7 lat temu, dokładnie latem. I chciałem gdzieś za granicę pojechać grać. No tam jakiś, ja wiadomo, jacyś agenci się przewijali, wiadomo jakie to są historie. No i większość transferów to była klasyczne 50-50, nie? Czyli ja chciałem, oni nie. I poleciałem na Cypr, bo dostałem cynk, że jest tam jakiś klub. Z pierwszego klubu już byłem spakowany na cały sezon. Poleciałem tam, się przeprowadziłem już praktycznie. Z pierwszego klubu mnie odpalili, a w drugim po treningach, jak już miałem podpisywać, powiedzieli mi chłopaki, że nie płacą. I to mówię, no to
taki szkopuł, słuchaj, taka sprawa wyszła. Nie płacimy, ale możesz grać.
No, znaczy nie, to chłopaki z drużyny mi powiedzieli. No, okay. I to nie bramkarze, nie moi konkurenci.
Aha.
Więc no, wróciłem tak, jak się spakowałem, tak samo wróciłem z tą wielką walizką do Polski. I akurat się tak zdarzyło, że rozmawiałem tutaj z przyjacielem z Luksemburga. Tak jak Darek mówi, nie jest łatwo tutaj przyjechać, że tak powiem, na pałę. No i właśnie przyjaciel, jego siostra pomogli mi tutaj znaleźć pracę i się powiedzmy rozlokować jakoś.
Okej. Okay. Dla ciebie to był duży szok? Piłka nożna w Luksemburgu?
Wiesz co, na początku tak. Nie tyle może, poziom trochę tak, ale podejście, wiesz? Bo to jednak mentalność jest zupełnie inna. Zresztą Darek pewnie może potwierdzić, jak przyjeżdżasz tutaj i no i po prostu widać, że to jest coś dodatkowego dla nich, a w Polsce to był po prostu dla mnie cały świat, nie? Więc trzeba było po prostu sobie kategorie poprzestawiać, nie? W głowie.
Mm-hmm. A jakieś historie takie pamiętasz, które cię najbardziej zaszokowały, że nie wiem, jakieś właśnie w tym podejściu kolegów do gry, może coś innego?
Wiesz co, tak powiem ci, podejście... No to wiadomo, że piwko, nie? No, lodówka musi być pełna, wiesz, po każdym treningu wygraliśmy, przegraliśmy, nie ma znaczenia, atmosfera jest taka sama i wiesz, i się kręci. To raz, dwa, miałem taką sytuację kiedyś w sezonie, którym de facto spadliśmy, udało mi się dobry mecz zagrać i wzięli mnie chłopaki do wywiadu, do lokalnej telewizji i to było dwa lata po tym, jak tu przyjechałem chyba. No i oni do mnie po luksembursku, nie? A ja tak mówię, no nie. I pytam po angielsku, oni, że nie. I zaczynają do mnie po francusku, nie? Ja mówię, no jak po francusku? No to mówię po niemiecku. A oni, dobra, no to po niemiecku. I tam gadamy po tym niemiecku. No z 5 minut gadaliśmy do kamery. No czekałem cały tydzień, aż opublikują ten wywiad, ale chyba taki dramat był, że nigdy nie opublikowali go. Musiałem takie pierdoły tam nagadać.
To może lepiej dla ciebie, że go nie opublikowali w sumie.
Chyba tak. No i też akurat to było w Gravenmacha, jak z Darkiem graliśmy razem. Mieliśmy trenera, akurat WF-istę, ale co prawda profesjonalnego WF-istę, nie to, że jakieś pseudo miał WF-ista. I na odprawie przed meczami, czy na treningach przed meczami szczególnie, mieliśmy 4 języki na odprawie, nie? Wow. Że po prostu teraz rozmawiał z tymi po francusku, tutaj po niemiecku, po luksembursku i po angielsku, nie?
To odprawy trwały chyba po, nie wiem, 90 minut, tyle co mecz.
No właśnie nie wiem, jak on się uwijał, ale to dosyć nie, szybko
jakoś
było.
Jakoś szło.
Więc może dlatego po prostu spadliśmy, nie?
To jest bardzo słuszne zauważenie.
No, ale no to tak wydaje mi się, że no i teraz karma mnie trochę pokarała, bo klub zmieniłem i tak jak przez ostatnie parę lat się gdzieś tam przy tej granicy niemieckiej kręciłem, jeśli chodzi o kluby, czyli dużo Niemców, czy trenerzy, czy w zarządzie, czy kibice, to niemiecki język głównie przeważał, a teraz mam tylko francuski w klubie. Więc no fajnie, że się pouczyłem i znowu od zera, nie? Praktycznie. No wiadomo, że trochę się człowiek osłuchał przez te parę lat. Nie jestem aż tak zmotywowany do francuskiego i uzdolniony, no wiesz, to jest akurat coś, co można debatować, ale nie mam aż takiej motywacji do francuskiego jak na przykład Darek, no i po prostu na razie to wygląda średnio, bo mój trener bramkarzy ma dwa paszporty, belgijski i marokański, więc albo po arabsku, albo po francusku. Mm-hmm.
To może arabski musisz zacząć.
No właśnie nie, muszę popatrzeć, może jest łatwiej po francusku.
Zawsze ci się przyda.
Zawsze ci się może przydać, słuchaj. Michał.
Nie wiesz, że na wagach.
Chciałem cię zapytać o jakiś twój taki największy sukces osobisty tam w Luksemburgu. Co udało ci się sportowo najwięcej osiągnąć?
Sportowo? Powiem ci szczerze, ekstra klasa, to wiadomo, że to był jakiś tam naturalny krok od początku, kiedy przyjechałem, chciałem zagrać. Kiedyś po tym spadkowym sezonie wybierali jedenastkę do sezonu, jeśli chodzi o jedenastkę całego sezonu, i gdzieś tam byłem w propozycjach, skończyłem na drugim czy na trzecim miejscu wśród bramkarzy, więc jak powiedzmy na spadkową ekipę, to nie najgorzej, nie?
No całkiem jest to wpisać.
No ale za dużo to nie zmieniło, niestety.
A powiedz mi w takim razie, zapytałem cię o te anegdoty sportowe, a jakieś takie z samego życia w Luksemburgu, coś zaskakującego, co najbardziej cię uderzyło po przyjeździe tam?
Czy to wiesz, to można, to wszystko, dużo się sprowadza do języków, nie? Na przykład tutaj masz jakieś ogłoszenie na klatce schodowej, wiesz, w czterech językach. Jak wiesz, jak na przykład wodę wyłączają, to masz to w czterech językach. Jak na przykład idziesz po mieście, masz żebraków czy bezdomnych, i wiesz, i gość do mnie gada po francusku, ja mówię, że ja nie po francusku. No i nagle on zaczyna angielski z brytyjskim akcentem, nie? I wiesz, no. To bardzo dużo rzeczy się sprowadza do języków. No. Jeśli chodzi o takie właśnie śmieszne sytuacje, bo co jest, no jest to nie do pomyślenia, nie? Czy nawet kasjerki w supermarketach, czy wiesz. Mhm. To jest...
Okej, a teraz muszę cię zapytać w takim razie, czym ty się zajmowałeś i zajmujesz przez cały pobyt w Luksemburgu, bo już sobie z Darkiem ustaliliśmy, że z samej piłki mało kto może tam wyżyć, więc rozumiem, że ty też nie tylko broniłeś, ale musiałeś zajmować się innym zawodem.
Tak, jeśli z piłki bym nie dojechałbym do 2020, jakbym na samej piłce ciągnął chyba. Wiesz co, w finansach od samego początku, jak przyjechałem, po powiedzmy 2 miesiące szukałem pracy niecałe, znalazłem i tak zostałem już w tych finansach. Głównie zajmujemy się funduszami czy spółkami holdingowymi, kreujemy dla różnych międzynarodowych klientów i później się nimi zajmujemy, jeśli chodzi o administrację czy sprawy związane z regulatorami, ale tym was nie będę zanudzał. No i teraz w międzyczasie też zajmuję się troszeczkę, jeśli chodzi o stronę sportową, bo jednak kochamy tę piłkę, to oprócz tego grania, powiedzmy, zajmuję się trochę sportowym, jeśli chodzi o sportowy biznes, czyli gdzieś tam teraz widać, że bardzo dużo się klubów, powiedzmy, w trudnej sytuacji finansowej pojawiło na rynku. I widzę, że jest apetyt grup różnych kapitałowych, żeby zainwestować w takie kluby. Mhm. Więc gdzieś tam w tej materii też się kręcę, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Ale cały czas chcesz zostać w Luksemburgu, cały czas swoją przyszłość wiążesz z Luksemburgiem.
Tak, nie widzę lepszego miejsca póki co. Już mówiłem ci, że prędzej czy później do Kolumbii, tak czy inaczej. Widziałem, że tam masz Kolumbii reprezentacji i koszulkę w studio.
Wisi z tyłu, pięknie wypatrzyłeś.
Tak, ale... To prędzej czy później wydaje mi się, że Kolumbia, bo naprawdę podoba mi się ten kraj, ale no wiesz jak jest. Ja od kiedy tutaj żyję, to co roku było tak, może gdzieś przeprowadzę, może co, może Londyn, może tu i dalej tu siedzę, nie? Więc...
Myślę, że jak się przeprowadzisz...
Tak samo może być za 5-10 lat, nie?
Myślę, że jak się przeprowadzisz z Luksemburga do Kolumbii, to będziesz miał zdecydowanie większy przeskok niż z Polski do Luksemburga, bo dwa kompletnie różne światy wtedy.
Pewnie tak.
Ale ty już trochę poznałeś Kolumbię, więc może nie będzie dla ciebie takiego szoku. O poziom chciałem cię jeszcze zapytać, bo Darek tutaj bardzo brutalnie zweryfikował poziom Ligi Luksemburskiej. Mówił o tym, że każdy klub ekstraklasy, nawet ten, który spada z ekstraklasy, walczyłby w Luksemburgu o mistrzostwo. Jak ty to widzisz w takim razie?
Ja wiem, no walczyć pewnie by walczyli, bo tutaj tak wygląda często pod koniec sezonu, jakby te kluby nie chciały wygrywać mistrzostwa, wiesz? Bo było tak, że Dudelange miało tam parę sezonów po 10, czy 12, czy 15 punktów straty w połowie sezonu przez tą Ligę Europy i nagle się okazało, że oni byli mistrzem. Mhm. Więc jeśli by... Trzeba wziąć pod uwagę szerokość kadry, nie? Bo jeśli zajmujemy się klubami luksemburskimi, to masz 11 zawodników, później masz przepaść przeważnie. Okay. Bo ci 11, czy większość z tych 11 są płaceni, że tak powiem, mają płacone trochę lepiej, reprezentują trochę wyższy poziom, a później masz troszeczkę dziurę w większości klubów, więc szerokość ławki też wchodzi do gry. Wydaje mi się, że każdy może by nie wygrał, no ale musimy pamiętać, że ta liga jednak jest cały czas amatorska, nie? Teraz ktoś tam, nie wiem, czy to związek chciał narzucić, czy kluby chciały narzucić, żeby była profesjonalna liga, ale nie przeszło, nie ma szans.
A z czym by to się wiązało, że liga byłaby profesjonalna? Jakie zmiany by miały wtedy nastąpić?
No musieliby to jakoś sprofesjonalizować, jeśli chodzi o płatności zawodnikom, tak? Musieliby mieć umowy o pracę, co by generowało automatycznie 2-3-krotnie większe koszty dla klubów.
Okej. Okay.
Tylko teraz, wiesz, musisz zwrócić uwagę na to, że jak te kluby mają się utrzymać, no bo wiesz, zwykle kluby w ligach utrzymują się z telewizji, utrzymują się z kibiców i utrzymują się ze sponsorów. No to dobra, sponsorów mamy, telewizji zero, kibiców, no to trochę co wiesz, co tam, no nie, jeśli chodzi o przychody z telewizji tak. Dla klubu. No i kibiców, no a kibice no tyle, co kupią biletów i sobie trochę piwa kupią, nie? Więc wydaje mi się, że na dłuższą metę to jest dosyć, nie jest to dosyć do pociągnięcia, żeby to się spinało.
Mhm. Czyli takie...
Ktoś po prostu będzie sobie to robił typowo jako, nie biznesowo, charytatywnie powiedzmy, jako filantrop.
No to myślę, że akurat mało takich osób, które by chciały się w ten sposób tym zajmować. Czyli według ciebie taka historia jak Dudelange, które dwa razy kwalifikuje się z rzędu do Ligi Europy, do fazy grupowej, to był taki wypadek przy pracy, powiedzmy, wyjątek, raczej takie sytuacje nie będą miały miejsca regularnie.
Rok myślę, że nie. Aczkolwiek nie takie drużyny wchodzą do fazy grupowej co roku, więc wiesz, czy to są drużyny ze Słowenii, czy wiesz, czy z innych mniejszych krajów, no to wiadomo, Luksemburg jest no najmniejszy z takich, powiedzmy, porównywalnie z drugiego, trzeciego garnituru. Wydaje mi się, że nie jest to powtarzalne. Rok nie jest do powtórzenia, ale... Jak widać, jeśli zapłaci się zawodnikom z odpowiednim doświadczeniem, no to mogą pociągnąć. Tak jak Darek mówił, to głównie jest głowa, aniżeli nogi, jeśli chodzi o takie mecze.
Rozumiem. A powiedz mi, Flavio Becca, co ty powiesz o tym panu? Bo tutaj z Darkiem już troszeczkę dwa słowa o nim wymieniliśmy. To jest ten człowiek, który był właścicielem Dudelange, kiedy Dudelange biło Legię.
No na pewno interesująca historia, bo nie wiem od początku, nie znam jego historii od zera, ale wiem, że zajmuje się wieloma biznesami w Luksemburgu. Uratował też przed upadkiem Kaiserslautern ostatnio, wyłożył tam jakieś pieniądze dla nich. Nie wiem, jaki tam ma pakiet, mniejszościowy, większościowy. Więc na pewno lubi się bawić piłką, bo ta Liga Europy, ja nie sądzę, że nawet po tych dwóch latach w grupie Ligi Europy projekt Dudelange zamknął mu się na zero, bo on te pieniądze nie wykładał od 2017 roku. On je wykładał od tak. Darek, może nie wiem, może pamiętasz, od ilu lat on wykłada tam pieniądze.
No nie, już tam długo jest.
Dobra.
Jeszcze przede mną.
Jeszcze więc, przed tobą, czyli ponad 10 lat na pewno.
No dokładnie, więc do rok mu się na 100% nie spinało, więc dla niego to nie sądzę, że to jest biznes. On po prostu, nie wiem, czy to chodzi o sławę, czy to chodzi o jakiś, nie wiem, rozwój luksemburskiego futbolu. Jest też jeszcze jeden ciekawy przypadek. Thierry Lopez, on też jest Luksemburczykiem, on był właścicielem Folie chyba, Folie Esch, i teraz jest właścicielem w Lille we Francji. bardzo ciekawy przypadek. On bardzo dużo inwestuje właśnie w rozwój młodzieży i technologię, więc warto śledzić.
Okej, okay, Michał, ty jesteś trochę młodszy od Darka, ale jeszcze trochę tej kariery piłkarskiej przed tobą, tak bym sobie to nazwał. Pytanie moje jest następujące. Czy ty byś dzisiaj sobie poradził na poziomie ekstraklasy po tych 5 latach w Luksemburgu, czy to jednak jest, czy to, są, czy to byłyby za wysokie progi?
Co? Wszystko jest takie hipotetyczne, nie? No. Dopóki tam nie zagram, to się nie dowiem, ale wydaje mi się, że w dobrym treningu przez parę ładnych tygodni jakieś szanse by były.
Na trzeciego bramkarza, czy na pierwszego?
Nie, no trzecim już byłem. No tak na pomiędzy pierwszym a drugim, wiesz?
Ale w klubie typu ŁKS, tak... Legia, jak ty się czujesz na siłach?
No i taki, powiem szczerze, że na taki ŁKS to już doświadczenie mam, bo tam mocna głowa, bo już taki sezon był, co 3 bramki co niedzielę dostawałem, więc wiesz, psychicznie jestem mocny, mogę w CV sobie wpisać, jak będą rekrutowali.
Dobra, to cię polecimy, dobra? Jak będą szukali.
No, ale też mi centymetrów brakuje, jeśli chodzi o wzrost, nie? No bo mam 1,85 m, a w ekstraklasie ile masz bramkarzy poniżej 1,90
m? No dobra, ale wiesz, ale są wyjątki, pamiętaj, są wyjątki na świecie niżsi od ciebie bramkarze, a potrafią bronić jakoś.
No oczywiście. Nie, no oczywiście, dlatego nie mówię nie, definitywnie. Jakieś szanse by były, ale raczej się nie spodziewam, żeby coś się urodziło w tym kierunku.
Okej, okay, dobra.
Na razie walczę tutaj. Mamy jeszcze 2-3 tygodnie do ligi.
Właśnie, jak wyglądają teraz wasze
treningi? Akurat mamy teraz sparing w sobotę z Dudelange. O. Zobaczymy.
No to będzie ciekawa opcja. To w tym sezonie, panowie, to pytanie do was obu. W tym sezonie kto będzie walczył o mistrzostwo Luksemburga? Darek?
Ja powiem, że to nowa drużyna. Fabio Beka, Hesperąż.
Tak. Okej, okay. Czyli to jest Beniaminek obecny?
Albo Folajesz, tak.
Czyli ta drużyna Flavio Becki, to jest Beniaminek tego sezonu?
Beniaminek, tak.
I oni będą walczyć o mistrzostwo?
Strasznie dużo tych swoich zawodników, z którymi już tam od dłuższego czasu współpracuję. Mhm. No ale to zobaczymy.
Michał?
Może to będzie za ciężko też dla nich, nie wiadomo.
Michał, jak ty to
myślę,
widzisz?
Myślę, że podobnie, tak jak mówi Darek, na pewno to Hesperąż. Nie sądzę, żeby jakaś była presja na tym Dudelange od strony właścicielskiej. No i pewnie się włączy tak jak co roku. Gdzieś tam Progres, Niederkorn się może włączyć, czy właśnie Folaesz. Ale to mówię, to może się też tak okazać, że będzie pod koniec sezonu taki wyścig żółwi, nie? Mhm. Że nagle zespoły, kurczę, nie będą wygrywać.
A Michał, jeszcze jest pytanie z czatu do ciebie. Jak ty pracowałeś, przyjeżdżając do Luksemburga? W jakich zawodach się musiałeś odnaleźć? Od razu pracowałeś w tej branży, w której pracujesz, czy była jakaś, nie wiem, praca na przykład fizyczna?
Nie, 100%. Od początku zacząłem w finansach. Wiadomo, że to, że nie zaczynasz, jeśli chodzi o pracę, od pracy marzeń. Wiadomo, że było dosyć trudno było ze względu na język. No bo ja też od pierwszego dnia, jak zacząłem pracować w Luksemburgu, to pracowałem po angielsku. Do dziś dnia pracuję po angielsku. Pomaga mi nauczyć się języków lokalnych, ale ja też z angielskim nie byłem jakoś mega profesjonalny, jeśli chodzi o mój przyjazd do Luksemburga, więc to też było dosyć dla mnie trudne na początku, ale tak jak mówię, finanse od samego początku, różne firmy, ale ta sama branża, nie zmieniałem.
A teraz znowu pytanie do was obu. Mieliście jakieś zapytania z Polski od piłkarzy, waszych znajomych albo obcych ludzi, żeby pomóc ściągnąć ich tam do Luksemburga, żeby grali w piłkę? Darek?
Tak, ja miałem
dużo?
Wiele takich przypadków, ale wiadomo, to jest ciężko się zatrzymać w Luksemburgu, jak nie ma się od czego zacząć, a kluby wiadomo, no, to nie jest jakaś tam, to nie są kluby, które zapewniają jakieś tam mieszkania i wiadomo, środki do życia. To są tylko 2 czy 3 kluby, także
ciężka sprawa.
Ciężko to było, żeby właśnie to załatwić. Mhm.
Michał, a ty? Jak u ciebie? Odzywali się do ciebie starzy znajomi z Gromu Wolsztyn?
To samo. Były jakieś tam... Częściej byli nieznajomi. Nagle się okazywało, że tam jakiś znajomy znajomego, mój najlepszy kumpel się okazywał. Czy tutaj pomóc, nie pomóc. Tylko, że tutaj jest dosyć sytuacja specyficzna. Są dwa kluczowe według mnie czynniki. Pierwszy jest taki, że Polska dla Luksemburczyków, czy tam wszystkich ludzi związanych tutaj ze sportem, to nie jest naród futbolowe, jak nie wiem, jakbyś kurczę Brazylijczyka ściągnął, czy Argentyńczyka, a ty ściągasz Polaka, wiesz o co chodzi, nie będą cię całować po rękach, żebyś im Polaka ściągnął, nie? Więc wracasz tutaj kogoś i wiedzieć, czego chce. Nie to, że on sobie tu przyjedzie na wakacje, wiesz, że mu wszystko załatwi, że on sobie przyjdzie, wiesz, trzy razy kopnie, to musisz przyjeżdżać, tutaj zdeterminowany, nie? Zresztą tak samo jak czy z piłką, czy z pracą. Mhm. Nikt tutaj ci w piłce za darmo nic nie da. Też mieliśmy tam sytuacje takie, że gdzieś tam ktoś chciał przyjechać, później się okazywało, że przyjeżdżał i nie odpalał, nie? Bo nagle gdzieś tam człapał na boisku, mu się nie chciało. Więc to też jest troszeczkę reputacyjny powiedzmy strzał w stopę, nie? No bo Darek już tu jest 10 lat, ja jestem 7, polecasz kogoś gdzieś tam komuś i nagle się okazuje, że gościu przyjeżdża i człapie, nie? Mhm. Więc no a kraj jest mały, środowisko jest bardzo małe, więc prędzej czy później to do ciebie wraca. To są też, wiesz, to są też tego i dobre i złe strony, no ale w takiej sytuacji polecać kogoś nieznajomego i wiesz, i wylądować nagle, no.
Myślę, że po tym programie będziesz miał więcej zaproszeń na Facebooku od nowych, nieznajomych, kolegów, którzy będą sobie przypominali, że gdzieś tam słyszeli o takim Augustynie, może coś załatwi w Luksemburgu. Michał, bardzo dziękuję za to, że dołączyłeś do tej dzisiejszej rozmowy naszej. Umawiamy się tak, że jak już podpiszesz kontrakt w Kolumbii, to musisz koniecznie przyjść do magazynu Lig Egzotycznych i opowiadać o Kolumbii, okej?
Okay? Ale kontrakt na co? Na piłkę ja już za stary będę, jak tam pojadę.
No ja myślałem, że może jeszcze pograsz gdzieś w jakiejś trzeciej lidze kolumbijskiej. To byłaby dobra egzotyka do tego programu.
No zobaczymy. Może tam łatwiej jest Polakom niż w Luksemburgu, jeśli chodzi o piłkę.
No wiesz jak jest. Europejczyk w Kolumbii. Kto wie? Próbuj. Szukaj na Facebooku znajomych z Kolumbii. Może coś ci załatwią.
Coś popiszę, popytam. Może.
Michał Augustyn był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dzięki,
Michał.
Panowie.
Pozdrawiamy, trzymaj się.
Cześć.
No także tak to właśnie wygląda. Mieliśmy ogląd też z drugiej strony. Michał, no podobne ma zdanie o tym Luksemburgu trochę jak ty, tak. O tej piłce nożnej, że to jest cały czas poziom jednak amatorski, że te pojedyncze wyskoki klubów czy też reprezentacji, bo przecież reprezentacja potrafiła zremisować z Francją, tak, z 0-0 bodaj. Ja, tak. Bo wiesz, w Polsce już zaczęto mówić, że to jest taki kraj, który zaraz będzie liczył się, że skoro udało się wyeliminować Legię, to znaczy, że oni idą w dobrym kierunku. Może i idą, ale bardzo małymi kroczkami.
Tak. Nie, Luksemburg zmienił po prostu styl gry. I trochę myślenia i grają taktycznie, tak? Jak widać, oni potrafią z jakąś Białorusią wygrywać z takimi, powiedzmy, to już nie jest jakiś nieosiągalny cel, jakaś Białoruś, albo z Ukrainą też potrafią powalczyć. Mhm. Zależy tam, jak się śledzi te mecze grupowe do eliminacji, czy tam Mistrzostw Europy, czy... To widać, że to już to nie jest, to nie dostają po 7 czy po 6, tak, tylko jakoś to już lepiej wygląda.
Darek, jakie teraz plany na najbliższą przyszłość?
No, dostałem teraz półtora miesiąca temu ofertę, żeby przestać grać w piłkę i zająć się trenerką. No i zgodziłem się, tak, bo to oferta przyszła z renomowanej firmy w Luksemburgu. To jest
Junes Esch.
Oni tam prawie 30 razy mistrza mają, mają najwięcej tytułów i ja tam się długo nie zastanawiałem. Ja mam 33 lata, to jest 34 będę miał. Także co prawda jeszcze za czasów studiów zrobiłem trenera klasy B, ale nie wiem na jakiej zasadzie, teraz będzie to już drugiej klasy. Mhm. To jest chyba równowarte licencji B, ale zobaczę, jak mi się będzie to podobało. A po miesiącu już mogę powiedzieć, że bardzo fajnie to wygląda. Mhm. I jak to, kto wie, zacznę może robić właśnie licencję w Luksemburgu, bo jest taka możliwość w każdym momencie. Ja także też prowadziłem jakieś grupy młodzieżowe.
Czyli za czasów moje
trenery kariery, tam przygody z piłką w grę Macher. Tak. Mhm.
A to już co, jakieś... na boisku już cię nie zobaczymy, rozumiem?
Opowiedzmy, że na pewno nie. Jak ja czasami z chłopakami mogę 10 minut pograć, to już mi wystarczy, bo to jednak poziom już, to już nie mój poziom, można powiedzieć. Powiedzmy, ten czas już jest za mną. przychodzi nowy etap.
A chciałem się jeszcze na koniec cię dopytać o Polaków w Luksemburgu, bo trochę tych polskich zawodników się jednak przewinęło. Tomasz Gruszczyński to też zawodnik, który ma podwójny paszport, ale też masę lat grał właśnie w Dudelange. Gdzieś zawsze jak się wchodziło na 90 minut albo...
Ja grałem przeciwko niemu parę
razy. No właśnie, też, to są takie nazwiska, które kojarzą się polskiemu kibicowi. Nie do końca ludzie znają historię, ale wiedzą, że ktoś taki był. I był też Mateusz Sibert, Michał Augustyn, z którym rozmawialiśmy, Bartłomiej Pietrasik, Dariusz Brzyski, to jesteś ty. I tutaj mam jeszcze listę takich zawodników, którzy są z Polski i grali faktycznie.
Tak, ja tam z tymi właśnie nazwiskami się spotkałem i powiedzmy z tym Tomaszem Gruszczyńskim nie mam kontaktu, bo to było powiedzmy, ja przechodziłem do Luksemburga, on już kończył karierę, także tam może graliśmy przeciwko sobie, czy tam dwa razy, ale właśnie z takimi osobami jak Bartek Pietrasik i Michał, czy też ten zawodnik, który był w Rumelange, który miał występ w Warce, nie pamiętam nazwiska, to był ten Bartek...
Pietrasik? Bartłomiej Pietrasik. Nie mam całej listy tutaj, więc chyba ci nie pomogę.
On miał występy w Arce Gdynia tutaj w Polsce i... właśnie go wymieniłeś.
Sibert, przepraszam, tak, jeżeli źle czytam.
To z nim też się spotkałem. Mm-hmm. Także ja staram się z chłopakami z Polski tutaj trzymać kontakt, albo z rodakami w ogóle w Luksemburgu.
Ale to takim Polakiem, który w Luksemburgu najwięcej osiągnął w piłce nożnej, jest właśnie Tomasz Gruszczyński?
Chyba tak powiedzmy. Mm-hmm. Tak, można tak powiedzieć.
Czy Dariusz Brzyski?
No nie, raczej nie. Ja mam tylko sporo występów w pierwszej lidze, no a to też tam mało kto tak ma, poza Tomek ma, wiadomo, nie wiem nawet ile on ma występów, a...
No dużo ma występów, mogę powiedzieć, tak, bo bardzo dużo.
No może bym też więcej meczów nabił, bo w tej pierwszej lidze mam około 100 meczy, ale ja zawsze miałem... jakieś przygody typu złamana ręka podczas meczu albo jakieś tam kontuzje, tak, więc zadła krzyżowe, także różne miałem historie.
Czyli ciężkie życie piłkarza.
Czasami dzwoniłem do żony w niedzielę i mówię, spotkamy się w szpitalu, bo właśnie jadę w kartce. Tak było.
Życie piłkarza.
Tak,
Tomasz Gruszczyński ma chyba około 200 meczów na najwyższej klasie rozgrywkowej, właśnie w barwach Dudelange. Słuchajcie, kończymy powolutku. Darek będzie zaraz się... Ty prosto jedziesz do Luksemburga.
Tak, że chwilę odpoczniemy i będziemy wracać.
I trasa? Ile? 1300 kilometrów?
Tak, daleko.
Ile godzin?
1313 godzin, tak. Ale będziemy robić przerwy, bo dzisiaj taki dzień, powiedzmy, no...
Dzisiaj masz media day, to
tak,
wiesz.
Tak, powiedzmy.
Musisz trochę odpocząć.
Tak, jasne.
Darek, bardzo dziękuję, za to, że byłeś u nas w studio. Na sam koniec, drodzy Państwo, jeszcze małe ogłoszenie, bo doszła do mnie inaczej. Fajna historia. Fajna, taka myślę, że trochę też krzepiąca. Zadzwonił do mnie parę dni temu 18-latek. Chłopak, który ma 18 lat, spod Częstochowy, ma na imię Kuba. I nie zadzwonił w swoim imieniu. Zadzwonił w imieniu swojego kolegi, 2 lata młodszego, 16-letniego bramkarza drużyny o nazwie, uwaga, LKS Lis Warta Lisów, to jest A-klasa. Kolega jego doznał kontuzji na meczu, został uderzony w wątrobę. Okazało się, że jest to na tyle poważne, że wątroba pękła. I ten 18-latek zadzwonił do mnie, czy ja mógłbym go pozdrowić, bo on jest wielkim fanem magazynu Lig Egzotycznych. I że zrobiłoby mu to naprawdę bardzo dobrze, że bardzo fajnie by się poczuł. Takie inicjatywy zawsze chcę wspierać. Jak najbardziej to nas absolutnie nic nie kosztuje i fajnie w ogóle, że ktoś tak młody, 18-letni, potrafi zdobyć numer od jakiejś naszej wspólnej znajomej do mnie, żeby zadzwonić, zapytać. Jak ze mną rozmawiał, to w ogóle wiesz, taki czuć było od tego gościa jakąś taką pozytywną energię, więc postanowiłem, że absolutnie nie ma z tym żadnego problemu. Mamy brawa takie, które zawsze wypuszczamy dla kogoś, kto pierwszy odgadnie, jeżeli chodzi o magazyn Lig Egzotycznych. Jeżeli możemy sobie je wypuścić, to chociaż tyle możemy... O właśnie, to są te brawa dla tego naszego kolegi Marcela. Wiem, że z Marcelem już wszystko jest zdecydowanie lepiej. Marcel już wraca do zdrowia, więc Marcel, trzymaj się, wielkie pozdro i bądź zdrowy, żebyś szybko, jak najszybciej wrócił do pełnej sprawności. Do gry w piłkę, może kiedyś zagrasz w Lidze Luksemburga, to cię zaproszę do magazynu Lig Egzotycznych. Także wielkie pozdro dla ciebie, Marcel, masz naprawdę dobrego kumpla. Trzymaj się go. Tyle, jeżeli chodzi o taki mały margines w magazynie Lig Egzotycznych. Dariusz Brzyski był moim gościem, bardzo dziękuję.
Dziękuję, przepięknie.
Darek.
Dzięki.
Szerokiej drogi No i trenuj, i może no zagrasz kiedyś przeciwko polskiemu klubowi. Może wyeliminujesz.
No, mam nadzieję.
Może wyeliminujesz Lechię. Ty byś chciał Lechię chyba, co?
No, ciekawie by było.
Jako wychowanek.
No, na pewno byłyby emocje.
To trzymam kciuki, żeby się to udało. Dziękujemy bardzo. Magazyn Lig Egzotycznych. Kłaniam się. Widzimy się za tydzień o godzinie 14. Trzymajcie się. Słuchasz Weszło FM.